Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na konferencji, spotkaniach, dialogach, które są opatrzone wspólnym tytułem Kultura i Neuronauka. Witam współorganizatorów, obywateli nauki. Witam prelegentów, którzy zgodzili się tutaj przyjść i podzielić się z nami swoim doświadczeniem i witam tych, którzy jak ja przyszli, żeby się czegoś dowiedzieć i wziąć udział w rozmowach. Dlaczego kultura i neuronauka? O tym wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy, o tym wiemy wszyscy z zaproszenia, które wystosowała do nas Karolina Wiktor, która jest kuratorką i pomysłodawczynią tej konferencji, która traktuje to spotkanie, tę konferencję jako projekt społeczny. Dla mnie jest ona również, ta konferencja jest również projektem artystycznym, ale artystycznym dlatego, że wierzę, że artyści mają taką moc, że mogą zmieniać świat i są pewne swoistymi mediatorami, chociaż często nie najłagodniejszymi, ale jednak mediatorami pomiędzy nami a rzeczywistością, pomiędzy tym, co jest i tym, co będzie lub tym, co może być. Dlaczego zachęta? Bo traktujemy sztukę jako ważny, istotny element życia społecznego. Życia społecznego, dla którego jakości obecnie neuronauka może bardzo dużo wnieść. I dlatego myślę, że dobrze, że się tutaj spotkaliśmy i możemy o tym porozmawiać. A teraz oddaję głos prowadzącym, moderatorom, czyli Karolina Wiktor i Marcin Grinberg. Dziękuję Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słychać nas?
Tak.
Rozwo?
Dobrze.
Dobrze. Dzień dobry Państwu. Niezmiernie mi miło wszystkich powitać. Na początek chciałabym powiedzieć o dialogu otwierającym, czyli zrozumienie, na jakich płaszczyznach będziemy się porozumiewać i poruszamy w wyobrażeniu tego, bo tylko to jest to bardzo pozorna odległość i bardzo możliwy związek i wspólna inspiracja. Dlatego, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o Joannie Jeśman, anglistce i kulturoznawczyni, doktorantce, kulturoznawca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, która zajmuje się badaniem sztuki biologicznej w kontekście posthumanizmu. Interesuje się medycyną i biotechnologiami oraz ich wpływem na postrzeganie rzeczywistości.
Dzień dobry, Marcin Grinberg. Ja jestem z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i z ruchu społecznego Obywatele Nauki. I jestem biologiem, ale nie neurologiem. Nie zajmuję się nauką, to jest moje hobby. Może mam nadzieję, że będę zadawał w związku z tym proste pytania prelegentom. Drugim do pary będzie dr Mateusz Chochol, neurokognitywista i filozof, który wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, który jest założony i przez Uniwersytet Jagielloński, i przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Specjalizuje się w poznaniu społecznym oraz moralnym, a także kognitywnych podstawach matematyki. Stypendysta Fundacji Johna Templetona, laureat Nagrody Naukowej Polityki w 2013 roku oraz stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest autorem książki Wyjaśnić umysł, struktura teorii neurokognitywnych i współautorem razem z Bartoszem Broszkiem książki Umysł matematyczny. Mam nadzieję, że ten pierwszy dialog otwierający pokaże podstawy też filozoficzne tego problemu, w którym się poruszamy. Machasz głową, Mateusz.
No cóż.
Zapraszam.
To powodzenie.
Ja może, żeby nie zaburzać, to po prostu sobie siądę i
proszę
pierwszej
cię uprzejmie
gwieździe oddam głos. Nie będę przeszkadzał, krótko mówiąc.
Nie taka znowu gwiazda, ale... Szanowni Państwo, ja chciałabym opowiedzieć o sztuce biologicznej, której badaniem się zajmuję od jakiegoś czasu. I chciałabym, żebyście Państwo pomyśleli o tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie pracownię artysty. Zazwyczaj mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak taka pracownia artysty powinna wyglądać lub jak wygląda. Mam na myśli naprawdę bardzo różnego rodzaju artystów, tak naprawdę. Więc mamy i pracownię malarską, rzeźbiarską, czasami te pracownie, przypuszczam, że jest wśród nas wielu artystów, więc też sami wiecie, jak takie pracownie mogą wyglądać. Natomiast pracownia artystów, o których ja będę mówić, wygląda tak. To jest bioartysta, który pracuje w Australii, który nazywa się Oron Katz. I dzisiaj nie będę o nim mówić, będę mówić o jego współpracowniku. Natomiast tak wygląda bioartysta. Czyli jest to osoba, która pracuje w laboratorium biologicznym i posługuje się biotechnologiami i wszystkimi możliwymi narzędziami, którymi posługują się naukowcy pracujący w takich laboratoriach. Jeżeli chodzi o to, skąd oni się wywodzą, to tak naprawdę jest różnie. Zazwyczaj są to po prostu artyści, którzy interesują się biotechnologiami, rozwojem nauki, uczą się, jak korzystać z tych narzędzi. To są czasami bardzo skomplikowane różnego rodzaju procedury. W tej chwili na świecie są już specjalne laboratoria, które tak naprawdę nie służą do celów naukowych, tylko tworzy się je właśnie po to, żeby artyści mogli tam pracować. To jest nurt, który rozwija się dosyć prężnie. Co prawda nie u nas, ale u nas też powoli pojawiają się takie prace. Natomiast naprawdę takich artystów jest coraz więcej. I bohaterem dzisiejszej historii będzie, jak wspomniałam, współpracownik Orona Katza, który nazywa się Guy Benari, który również pracuje w Australii. Oni razem jeszcze z paroma osobami są zrzeszeni w te, są taką grupą, która się nazywa Symbiotyka. Wspólnie pracują w laboratorium nad różnymi projektami artystycznymi. Wybrałam Guy'a Benari, dlatego że trzy z jego projektów skupiają się przede wszystkim na mózgu, a to jest jakby temat naszej dzisiejszej konferencji. I chciałabym Państwu pokazać zarówno to, w jaki sposób jego fascynacja mózgiem się zmienia, bo to są trzy projekty na przestrzeni ponad 10 lat, w związku z czym widać, co go interesuje. Natomiast też w jaki sposób wykorzystuje różne coraz to nowsze techniki do tego, żeby tworzyć swoje projekty. Pierwszy projekt, 2001 rok, nazywa się Mi Art. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o mi jako mnie, tylko tak naprawdę chodzi o coś, co aż sobie to zanotowałam, żeby nie zapomnieć, to się nazywa matryca wieloelektrodowa i po angielsku to się właśnie, to jest skrót, to MEA to jest skrót nazwy tej matrycy wieloelektrodowej. I zaraz opowiem, o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie. Mianowicie w laboratorium, gdzie prowadzono badania nad komórkami mózgu szczurów, stworzono artyści i naukowcy razem. Stworzyli właśnie taką matrycę wieloelektrodową, która była jednocześnie szalką Petriego. Ta matryca wieloelektrodowa wygląda w ten sposób, czyli jest to po prostu na szkiełku. Tam są podłączone druciki, że tak to ujmę, w środku. Natomiast całe to urządzenie służy troszeczkę jak szalka Petriego, tak? Czyli oni wyhodowali kulturę tkankową, fragment, powiedzmy, z tego co pamiętam, tam było około 10 tysięcy czy 20 tysięcy neuronów. I to sobie stało w laboratorium, natomiast w galeriach sztuki na całym świecie można było oglądać to, co jest na wcześniejszym slajdzie. Robotyczne ramiona, które były inspirowane tak naprawdę ludzkimi ramionami w pewnym sensie. One miały przypominać kości. One się pneumatycznie poruszają, wydając dosyć dziwne dźwięki. Niestety akurat do tej pracy nie mam filmu, więc mogę Państwu tylko opowiedzieć, jak to wyglądało. Na końcu jakby do dłoni tego robota są przyczepione flamastry, kredki, w zależności od tego, gdzie była praca prezentowana. ten szczurzy mózg w laboratorium i te robotyczne ramiona, mimo że na ogromną odległość są ze sobą połączone, przez internet. W 2001 roku było to dosyć epokowe wydarzenie, żeby coś takiego zrobić. I praca polegała na tym, że osoby biorące udział w wystawie były fotografowane na miejscu. Następnie takie zdjęcie było przesyłane do laboratorium, zamieniane na piksele, a następnie na impulsy elektryczne. Te impulsy elektryczne były przesyłane właśnie przez tę szalkę, o której mówiłam na początku, czyli przez tę wieloelektrodową matrycę, do komórek. I te komórki były, że tak powiem, poruszane i jakaś tam aktywność się działa. Następnie ta aktywność znowu była przechwytywana znowu na zasadzie elektrycznych impulsów i przekazywana do tych ramion. Idea była taka, żeby ramiona narysowały to, co się działo w tym mózgu w tym czasie. Czyli były pobudzane komórki, przypominam, że szczurzego mózgu jeszcze, o ludzkim też zaraz będzie. I były rysowane obrazy. To, jak one wyglądały, wygląda mniej więcej tak. To było podczas Ars Electronica w 2001 roku. Jakby pytania, które stawia artysta, wydaje mi się, że są dosyć jasne. Tak? On się zastanawia, na czym polega kreatywność, na czym polega talent, w jaki sposób cały taki proces twórczy się odbywa. Oprócz tego mamy też do czynienia z rozłączeniem dwóch rzeczy, które do tej pory bardzo długo wydawały się nierozłączne, czyli mamy osobno umysł i osobno ciało. Co prawda ten układ nerwowy teoretycznie, który je łączy, jest, tak? Natomiast no, jest rozciągnięty do niesamowitych odległości, dlatego że bardzo często to było tak, że laboratorium było chyba z tego, co pamiętam, w Kanadzie, a oni na przykład pokazywali tę pracę w Tokio. W związku z czym ta odległość była bardzo duża. Pytanie, czy to, co stworzył mózg szczura i robotyczne ramiona, to sztuka? Trudno na nie odpowiedzieć, ale te prace zostały sprzedane do hiszpańskiej galerii. Cztery takie prace zostały sprzedane do hiszpańskiej galerii i są w stałej kolekcji tejże galerii, której nazwy, przepraszam, nie pamiętam, zapomniałam, a chyba sobie nie zanotowałam. W każdym razie okazuje się, że jednak można je potraktować jako sztukę, mimo tego, że przypuszczam, że wiele osób może się z tym absolutnie nie zgadzać. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to do niego jest filmik, który nie wiem, jak uruchomić, prawdę powiedziawszy.
Lanta, a complex network of tens of thousands of neurons are grown in vitro on the scale of 1 mm square.
Drugi projekt, o którym chciałbym powiedzieć, również Guy Benari, projekt nazywa się Silent Barrage. Silent Barrage tak naprawdę można przetłumaczyć bardzo, może nieładnie, jako milczące bombardowanie. I zaraz powiem dlaczego. Znowu mamy wykorzystaną tę matrycę wieloelektrodową, znowu mamy komórki mózgu szczura. Natomiast tym razem Guy Benari w galerii postawił 32 słupy o wysokości 3 metrów mniej więcej. I na tych słupach mamy takie urządzenie, które kreśli aktywność komórek mózgowych, podobnie jak w EEG, czy w przypadku różnych innych badań, w których bada się właśnie aktywność elektryczną w mózgu. Widać właśnie słupy i te poruszające się, rysujące takie wykresy urządzenia. Tym razem nie chodziło o mózg samotny i odizolowany, bo tak można powiedzieć o tamtym mózgu, jemu tylko przesyłano obrazki. Natomiast tutaj mamy do czynienia tak naprawdę w pewnym sensie z projektem performatywnym, chociaż znowu na odległość. Dlatego, że tym razem na tych słupach były zamontowane kamery, które śledziły ruchy widzów i znowu taki obraz był przesyłany na żywo w tym samym czasie, kiedy to się działo, do tych komórek mózgu szczura, które reagowały na to, co się dzieje. Te reakcje można było odczytać w tym, w jaki sposób te takie pierścienie rysowały różnego rodzaju wzory na słupach.
Tak, tak. The same can be said of our decision making.
To były komórki pobrane z mózgu szczura. Właśnie to też jest ciekawe, że oni zrobili coś takiego, że to były różnego rodzaju komórki i każda elektroda jakby była podłączona do innego miejsca. Natomiast tak bardzo dokładnie mam artykuł naukowy na ten temat, mogę przesłać, natomiast tak bardzo dokładnie niestety tego nie opowiem, jakie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dlaczego to się nazywa Silent Barrage? Dlatego, że zaobserwowano, że te komórki, ponieważ to był projekt artystyczny i naukowy, te komórki były badane, dlatego też mówię, że mam artykuł naukowy, taki naprawdę stricte naukowy, gdzie to jest wszystko bardzo dokładnie opisane, jakie tam przebiegały, jak przebiegał cały ten proces. Natomiast obserwowano te komórki, w jaki sposób one się zachowują. I naukowcy zwrócili uwagę na to, że w momencie, kiedy one nie są pobudzane w żaden sposób, to następuje w nich taka aktywność, która przypomina trochę atak epileptyczny. I tego nie słychać oczywiście w laboratorium, natomiast na tych słupach te urządzenia szalały i wydawały nieprawdopodobne dźwięki zupełnie. W związku z czym projekt właśnie tak się nazywa, czyli milczące bombardowanie, bo tak naprawdę same te komórki nic nie, jakby nie było tego słychać, natomiast było słychać to w galerii. Sami widzowie, którzy tam byli, jest taki cały opis tego, co oni czuli, kiedy tam przychodzili, mieli takie poczucie, że wchodzą komuś do mózgu. W związku z czym ewidentnie można gdzieś tam powiedzieć, że jest to projekt performatywny, jeszcze szczególnie dlatego, że te obrazy, znaczy ta aktywność elektryczna była przesyłana, że tak powiem, na żywo. To się wszystko działo natychmiastowo, jedno następowało zaraz po drugim. W odróżnieniu od tego pierwszego projektu, gdzie ten czas był troszkę wydłużony. Przepraszam. I teraz możemy się też zastanawiać, czym jest ten zapis na słupach tak naprawdę. No bo oczywiście dla naukowca można tam odczytać z niego tę aktywność i stwierdzić, co się działo z komórkami w momencie, kiedy były poddawane takiej działalności, jakiej były, czyli były przesyłane te impulsy elektryczne. Natomiast tak naprawdę bardziej filozoficznie do tego podchodząc, to możemy powiedzieć, że są to takie swojego rodzaju zapisy pamięci, tak naprawdę wydarzeń i spotkań. Tak? Za każdym razem, kiedy jakiś człowiek przechodził między tymi słupami, dochodziło do spotkania tak naprawdę na odległość z tymi komórkami mózgu. Trzecia praca i ostatnia, o której chciałabym opowiedzieć, zatytułowana In Potentia. Najpierw opowiem, żebyście Państwo wiedzieli, że Panu nie muszę opowiadać takich rzeczy, przypuszczam, że jeszcze paru osobom tutaj. To jest biotechnologia, która powstała chyba w 2013 roku, z tego co pamiętam. I ona została zastosowana w projekcie artystycznym. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Do tej pory komórki macierzyste można było pozyskać z dwóch źródeł. Jedno to są embriony. Chyba do trzeciego albo do czwartego dnia można je hodować w Unii Europejskiej, żeby pobrać komórki macierzyste. Natomiast drugie to jest krew pępowinowa. Też przypuszczam, że Państwo słyszeli historię o tym, że można pobrać i przechowywać. Natomiast indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste są biotechnologią zupełnie nieprawdopodobną, dlatego że można pobrać każdą dorosłą komórkę. Następnie przeprogramować ją w taki sposób, że ona się staje komórką macierzystą, a jeszcze na dodatek potem można ją zaprogramować, żeby ona była konkretną komórką, jaką chcemy. Czyli w ten sposób teoretycznie i w praktyce artyści to robią. Z komórek skóry można wyhodować komórki serca. Co niesamowite dla mnie, jako nienaukowca pracującego w laboratorium, takie komórki od początku, te serca, od początku wiedzą, co mają robić. I jest taki film, który uwielbiam oglądać, który trwa 3 sekundy, na którym jest 6 komórek serca i one się kurczą. I to jest nieprawdopodobne zupełnie, że już na takim poziomie jakby one są wyspecjalizowane i wiedzą, co mają robić. Zatem Guy Benary zastosował właśnie tę biotechnologię w swojej kolejnej pracy. Dużo poczucia humoru również jest w tej pracy. I muszę przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych. Tak jak mówiłam, praca nazywa się In Potentia. Artysta kupił z katalogu w internecie napletek.
Interested in how art has the potential to problematize the shifting cultural, ethical and political forces that govern and determine life, death and personhood, Guy Ben-Ari and Kirsten Hudson had developed In Potentia, a liminal boundary creature of animate and inanimate matter. Beginning with human foreskin cells purchased from an online catalogue, Ben-Ari and Hudson have been supported by Symbiotica, the Centre of Excellence in Biological Arts at the University of Western Australia, to work with Associate Professor Stuart Hodges in the Spinal Cord Repair Laboratory to learn how to reprogram human foreskin cells into stem cells and then differentiate them into neurons. What results is a real functioning neural network or biological brain created from human foreskin cells. Then, in collaboration with Mark Lawson, coordinator of product and furniture design in the School of...
...poważnego gremium można przetłumaczyć jako penisogłowy, ale oczywiście tak naprawdę jest to trochę brzydsze, jest trochę brzydsza wersja. I teraz razem z designerami zaprojektowano bioreaktor specjalnie na potrzeby tej pracy. Jak wiele prac bioartystycznych inspirowany steampunkiem. Z drewna eukaliptusowego zrobiono tę podstawę. Ręcznie robione szkło do kopuły i specjalnie postarzana, to jest chyba miedź, żeby stworzyć coś, co przypomina rzeźbę. Natomiast w środku właśnie owe komórki wyhodowane z napletka. Ten projekt porusza bardzo dużą ilość wątków, tak? Trudno wymienić je wszystkie. Zdecydowanie można tu mówić o wątkach feministycznych lub też odejścia od falogocentryzmu i jakby niekoniecznie jest to związane z tematem naszej dzisiejszej konferencji. Natomiast sam fakt tego, że jakby artyści w taki sposób są w stanie wykorzystać zdobycze i wynalazki współczesnej nauki, wydaje mi się dość interesujący. Natomiast pytanie, które być może uprzedzę, bo pewnie ktoś mi będzie chciał zadać to pytanie, to ja od razu powiem, bo często jest mi zadawane to pytanie. Po co taka sztuka? Tego raczej się nie sprzedaje, poza tymi pracami, które mi art narysował. Natomiast bardzo często jest podkreślane, że głównie ten wątek edukacyjny funkcjonuje. To jest taki typ sztuki, który wymaga rzeczywiście pewnych kompetencji od widza. Musimy choć trochę się orientować w tym, o co chodzi w takiej pracy i co zostało do niej wykorzystane. Ale pamiętajmy też, że jako zwykli ludzie, pacjenci czy osoby, które kiedyś mogą być pacjentami, od nas takie kompetencje coraz częściej są wymagane. Tak? To jest tak, że ktokolwiek z Państwa chorował na jakąkolwiek przedłużającą się chorobę poważną, stajemy się w pewnym sensie specjalistami od tej właśnie choroby. Paternalizm medyczny gdzieś odchodzi w niepamięć, miejmy nadzieję, czyli lekarze już nie decydują za nas. My musimy sami podejmować różnego rodzaju decyzje. Im więcej takich kompetencji zdobędziemy, tym wydaje mi się, że mamy większą szansę na to, żeby być dobrym pacjentem, tak? Czyli żeby rozumieć, na czym polega nasze leczenie, żeby rozumieć, jakie są możliwości i żeby choć trochę rozumieć naukę, bo ja absolutnie nie mam ambicji, żeby zostać biologiem, interesując się sztuką biologiczną, choć w laboratorium trochę czasu spędziłam z ogromną przyjemnością, robiąc bardzo proste rzeczy, choć fascynujące dla mnie, z mojej perspektywy. Więc jakby jednym z aspektów i z powodów, dla których taka sztuka powstaje, jest właśnie ten wątek edukacyjny. Nie możemy też zapominać o tym, że jakby artyści, jest to krytyczna refleksja, tak? Pamiętajmy o tym, że różne etyczne kwestie wchodzą w grę w przypadku nowoczesnych biotechnologii, ponieważ są to zazwyczaj dobrzy artyści. Nie dają konkretnych odpowiedzi, zmuszają nas do tego, żebyśmy się zastanowili, żebyśmy się dowiedzieli, żebyśmy przemyśleli, jakie mogą być implikacje zastosowania takiej, a nie innej biotechnologii w sztuce. Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękujemy.